studiu Radia Kraków profesor Diana Chodorowicz-Zaniewska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szefowa Centrum Leczenia Chorób Piersi, czyli Breast Unit w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Około 30% pań uprawnionych do badania mammograficznego rzeczywiście korzysta z tego badania. To jest średnia na Polskę, przy czym są takie gminy, gdzie ten odsetek wynosi zaledwie 6-7%.
To prawda, dane są niepokojące. Według mojej wiedzy zgłaszalność do screeningu w tej chwili wynosi około 41%, a screening, żeby przełożyć się na rzeczywiste obniżenie śmiertelności z powodu raka piersi, powinien mieć zgłaszalność na poziomie 70%, więc daleko jeszcze nam do zakładanej liczby.
Trafiają do ciebie takie pacjentki, które nigdy nie wykonały, nawet nie poszły, nie zgłosiły się na USG, nie zgłosiły się na mammografię.
To też jest prawda i mam takie poczucie, to przykre, że tak powiem, ale mam takie poczucie, że jest Polska B w diagnostyce. Nie tak dawno trafiła do mnie pacjentka z bardzo zaawansowanym rakiem piersi w wieku 65 lat, która nigdy w życiu nie miała wykonywanego żadnego badania obrazowego piersi. I to jest przykre. Ja oczywiście patrzę przez pryzmat dużego ośrodka uniwersyteckiego i takich pacjentek nie mam dużo, ale w większości powiatów takich kobiet jest jednak sporo.
Z czego to wynika? Mówią? Masz czas na rozmowę z takimi pacjentkami,
tak,
żeby zapytać dlaczego?
Zawsze staram się dowiedzieć i takim dominującą odpowiedzią jest lęk przed badaniami, że boję się, że coś mi znajdą. To jest pierwsze, a drugie, bardzo często kobiety mówią, skoro u mnie w rodzinie nie było żadnych zachorowań, to przecież ja też nie zachoruję.
A to jest prawda, że jeżeli nie miałyśmy raka w rodzinie, to znaczy, że jesteśmy bezpieczni?
Absolutnie nie. 1 na 8 Polek albo ma, albo będzie miała raka piersi. Tutaj statystyka jest nieubłagana. Oczywiście ten element genetyki czy element wywiadu rodzinnego jest istotny, ale większość nowotworów to tak zwane nowotwory sporadyczne, niezwiązane z mutacją genetyczną.
Czyli z czego one biorą się?
Oj, to jest szereg czynników ryzyka, ale największy nacisk w tej chwili kładzie się jednak na czynniki środowiskowe i styl życia. Rakowi sprzyja brak aktywności fizycznej, niewłaściwa dieta, otyłość, długotrwałe stosowanie antykoncepcji czy hormonalnej terapii zastępczej. Także problem niskiej dzietności zwiększa ryzyko wystąpienia raka piersi, bo te okresy ciąży i okresy laktacji to są takie okresy ochronne, obniżające ryzyko zachorowania na raka piersi. Więc tych czynników jest wiele. Część z nich jest tak zwane modyfikowalne, część niemodyfikowalne, na które nie mamy wpływu, ale jeśli możemy coś zmienić, to powinniśmy.
Październik tradycyjnie jest miesiącem świadomości raka piersi, w którym organizowane są różne programy uświadamiające kobiety. Czujecie to potem u siebie w swojej jednostce, w Breast Unit, że po październiku trafia więcej pacjentek?
Pacjentki do nas trafiają przez cały rok. My czujemy bardziej w sensie takim, że jesteśmy angażowani w różną aktywność medialną, a poza tym też zwykle szpital organizuje w miesiącu październiku Białe Soboty. Dwa lata temu była taka akcja Rak nie patrzy w PESEL, kiedy badaliśmy młode kobiety. To była akcja skierowana do studentek, które przecież też zdarza się, że chorują na raka piersi, bo taki trend obniżania się wieku zachorowania jest bardzo dobrze widoczny.
Z naszej ostatniej rozmowy utkwiła mi w głowie taka informacja, że jeszcze kiedy zaczynałaś swoją karierę jako chirurg-onkolog, to 40-letnia kobieta była, no powiedzmy, wydarzeniem. A 20-paroletnia czy 30-letnia to już był w ogóle ewenement. A dzisiaj to jest codzienność.
Może nie codzienność, ale często faktycznie te pacjentki widzimy i obecnie pacjentka, która ma 20 kilka lat i ma raka piersi, to jest coś, co widzimy, co operujemy. To są osoby, które operujemy właściwie w każdym miesiącu. Dawniej tego nie bywało. No teraz coraz więcej też mamy pacjentek ciężarnych z rakiem piersi albo w okresie laktacji z rakiem piersi. No, a to są takie pacjentki, które wymagają szczególnej opieki.
To znaczy?
No tutaj jeszcze bierzemy pod uwagę, jeżeli to jest ciężarna, to bierzemy pod uwagę dobro dziecka, więc to leczenie jest trudniejsze. Nie wszystkie leki możemy stosować w czasie ciąży. Nie wszystkie techniki leczenia bierzemy pod uwagę w czasie ciąży, bo tak jak mówię, mogą być szkodliwe dla dziecka.
Ale to nie jest tak, że kobieta, która jest w ciąży, musi wybierać albo ja, moje leczenie, zdrowie, życie, albo ciąża.
Nie, ale musimy się liczyć z tym, że leczymy pacjentkę w sposób suboptymalny, czyli czasem nie taki, jakbyśmy leczyli, gdyby tej ciąży nie było.
Czyli ma mniejsze szanse na to, że wyzdrowieje.
Trochę tak. Trochę tak. Też trzeba pamiętać, że sama ciąża czy okres laktacji bardzo maskują objawy raka piersi. Dlatego też bardzo często trafiają do nas pacjentki w wyższych stadiach zaawansowania.
Kiedy robimy badanie, czy to mammograficzne, czy USG, dostajemy opis naszej piersi. I często jest tak, że to nam nic nie mówi, ten opis. A przecież są różne piersi. W zależności od budowy piersi też jesteśmy bardziej albo mniej narażone na raka piersi.
Budowa piersi to rzecz anatomiczna. Zasadniczo mamy dwie tkanki. Tkankę nabłonkową, czyli tą, z której rozwija się rak, i tkankę tłuszczową, czy tkankę podporową, podścieliskową, i tam oprócz tkanki tłuszczowej oczywiście mamy też naczynia. Z tych komponentów też może się rozwijać nowotwór złośliwy, ale on już nie jest rakiem. To może być na przykład mięsak. I w miarę upływu wieku kobiety zmienia się struktura naszych piersi, dlatego że u młodej kobiety dominuje budowa gruczołowa, która wiąże się z funkcją piersi, czyli przystosowaniem do procesu laktacji. Natomiast wraz z wiekiem, wraz ze zmniejszającym się stężeniem hormonów płciowych, zaczyna dominować komponent tłuszczowy, czyli dochodzi do inwolucji tkanki gruczołowej, zaczęła dominować komponent tłuszczowy. Stąd też wynika jakby przezierność struktury w badaniach obrazowych, i badanie USG lepiej ocenia ten komponent gruczołowy, stąd lepszym jest badaniem dla kobiet młodych. Natomiast u kobiet po okresie menopauzy, gdzie dominuje tkanka tłuszczowa, lepszym jest badanie mammograficzne, ono jest czulsze. Natomiast przetrwała tkanka gruczołowa u kobiety po menopauzie jest też niezależnym czynnikiem ryzyka, zwiększającym właśnie to ryzyko zachorowania na raka piersi, i na takie pacjentki będziemy patrzeć również tak bardziej wnikliwie.
To są pacjentki z tak zwanymi gęstymi piersiami?
Tak. Tak, dokładnie tak. W tej chwili też wytyczne radiologiczne mówią, że jeśli mamy pacjentkę z bardzo gęstą budową piersi, która jest w wieku screeningowym, czyli powinna wykonywać mammografię, a wiemy, że ta mammografia cechuje się małą czułością, to jest to grupa pacjentów, dla których dedykujemy w screeningu również rezonans magnetyczny.
Mm-hmm. Czyli tak to wygląda. W Krakowie, w Szpitalu Uniwersyteckim, mamy specjalne centrum leczenia chorób piersi, Breast Unit, któremu szefujesz. I to jest jednostka, która powstała tak około 10 lat temu. Nie jest tak łatwo dostać ten tytuł, tę nazwę Breast Unit, bo to coś oznacza.
To znaczy, są dwa typy Breast Unitów w Polsce. Takie Breast Unity stworzone w sposób funkcjonalny jako jednostki, które są przystosowane do kompleksowego leczenia raka piersi. i takich jednostek w Krakowie jest 3. Natomiast oprócz tego są breast unity, które mają certyfikaty akredytacyjne.
Jest, wasz breast unit ma.
Tak, ma certyfikat akredytacyjny Polskiego Towarzystwa Senologicznego i Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego. I żeby taki certyfikat otrzymać, to nie tylko trzeba dysponować całym zapleczem ludzkim i sprzętowym niezbędnym do kompleksowej diagnostyki i leczenia, ale również spełnić odpowiednie kryteria jakościowe i z tych kryteriów jakościowych jesteśmy po prostu rozliczani. Corocznie jesteśmy zobligowani do pisania sprawozdań i musimy tłumaczyć wszystkie odstępstwa od założonych kryteriów jakościowych.
Jak trafiają do was pacjentki?
Myślę, że głównie pacjentki trafiają pocztą pantoflową, to znaczy jakość się broni i przez polecenie jedna drugiej poleca. Oczywiście też część pacjentek trafia ze screeningu. Dużo pacjentek trafia do nas od lekarzy. Zwłaszcza muszę powiedzieć od lekarzy ginekologów, którzy upodobali sobie naszą jednostkę i szczególnie często kierują do nas pacjentki. W ogóle mam takie poczucie, że w Polsce coraz częściej lekarz ginekolog stanowi taki odpowiednik lekarza pierwszego kontaktu, jeśli chodzi o piersi, i uważam, że to jest bardzo dobre i właśnie badanie ginekologiczne powinno być też taką okazją do tego, żeby zbadać piersi.
Wchodzi do szkół edukacja zdrowotna. Niestety nie cieszy się wielką popularnością. Około 50% uczniów jak na razie jest zainteresowanych tą edukacją. I ja szczerze powiedziawszy nad tym ubolewam, bo to jest też okazja do tego, żeby uczulać dzieci i dziewczynki i chłopców, jeżeli chodzi o właśnie konieczność badania się, też samobadania. I też myślę, że takie zajęcia to byłaby szansa, żeby pokazać dziewczynkom, jak wykonać samobadanie piersi, bo często te panie, które tylko raz w roku odwiedzają ginekologa, albo nie odwiedzają w ogóle tego ginekologa nawet raz w roku, no muszą same się badać.
To prawda, rola samobadania jest istotna, chociaż trzeba mieć świadomość, że nie zastępuje badań obrazowych. Absolutnie samobadanie nie jest rekomendowane jako samodzielna metoda profilaktyki, natomiast ma funkcję właśnie taką edukacyjną i społeczną i uwrażliwia społeczeństwo na pewien problem. Chodzi o to, żebyśmy zwracały uwagę na swoje piersi. Ja również bardzo boleję nad stanowiskiem wielu osób i to osób wpływowych na temat edukacji zdrowotnej. Chociaż osobiście po przestudiowaniu tej podstawy programowej boleję też nad tym, że tych elementów onkologicznych, profilaktyki onkologicznej jest tam bardzo mało. Uważam, że to powinno być zawarte w takim przedmiocie i właśnie ta edukacja, szeroko pojęta edukacja zdrowotna, nie tylko w kontekście raka piersi, ale też w kontekście raka na przykład jelita grubego, powinna mieć miejsce właśnie w szkołach.
Rozmawialiśmy tutaj w trakcie piosenki o takim czynniku, który może zwiększać ryzyko wystąpienia raka piersi, o antykoncepcji hormonalnej i o hormonalnej terapii zastępczej. To, o czym profesor mówiła na początku naszej rozmowy. Jak to jest z tą antykoncepcją hormonalną?
Uważa się, że długotrwałe stosowanie zarówno antykoncepcji hormonalnej, jak i hormonalnej terapii zastępczej około 1,5 razy zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi. Ja zresztą bardzo często mam takie pytanie od pacjentek, czy mogą stosować bezpiecznie antykoncepcję albo HTZ. I zawsze mówię, że wszystko jest dla ludzi, ale w sposób odpowiedzialny. Więc jeżeli stosujemy, to w przypadku antykoncepcji powinniśmy wykonywać badanie USG piersi, a w przypadku HTZ mamografię.
A czy lekarz, który przepisuje taką terapię, powinien zrobić też wywiad dokładny, rodzinny?
Oczywiście to są leki wypisywane, czy środki wypisywane na receptę, więc decydując o włączeniu czy antykoncepcji, czy hormonalnej terapii zastępczej, powinniśmy zawsze zebrać wywiad i ustalić takie indywidualne ryzyko zachorowania na raka piersi.
Bo, jak wcześniej też użyłaś takiego terminu, rodzinna agregacja nowotworowa jest coś takiego.
Tak, oprócz udokumentowanego wyniku badania genetycznego, mutacji genetycznej, która zwiększa ryzyko wystąpienia raka piersi, nie tylko w kontekście genu BRCA1, BRCA2, ale szeregu innych genów, tych genów jest w tej chwili przynajmniej kilkadziesiąt. Istnieje jeszcze zjawisko rodzinnej agregacji nowotworów, czyli takiej sytuacji, kiedy nie ma w danej rodzinie mutacji genetycznej, ale jeżeli dopytujemy o wywiad, to okazuje się, że wiele osób z rodziny chorowało na przykład na raka żołądka, raka trzustki, raka jelita grubego, nowotwory centralnego systemu nerwowego czy białaczki. I zawsze w takich wypadkach trzeba brać pod uwagę, że to też jest pacjentka z grupy ryzyka, bo te nowotwory pewnie mają podłoże środowiskowe i mogą się po prostu kojarzyć.
Kiedy jakaś kobieta dostaje informację, że ta zmiana, która została u niej znaleziona, jest zmianą złośliwą, no i czeka ją leczenie. Jak przyjmuje taką wiadomość?
Reakcje są bardzo różne. To jest na pewno szok, bo jest to rozpoznanie choroby, która owszem jest wyleczalna, ale jest potencjalnie śmiertelna. Przewartościowuje nam się całe życie. Ja bardzo często widzę, że pacjentki słyszą tylko to pierwsze zdanie i potem dalej do nich nic nie dociera. Często nie wiedzą nawet, do którego gabinetu mają się zgłosić, co mają zrobić w następnej kolejności. I to jest rola lekarza, żeby przekazać te informacje w taki sposób, żeby pacjentka wychodząc z gabinetu wiedziała, co ma dalej zrobić. Ja bardzo często swoim pacjentkom po prostu piszę na kartce. Zresztą mają też kontakt stały z naszymi koordynatorami kart DILO, którzy są takimi przewodnikami pacjenta w tym świecie diagnostyki i leczenia.
Bardzo empatyczne osoby pracują na tych stanowiskach. Czy one są specjalnie szkolone i uczulane, że ta ich rola jest tak ważna i to, żeby mówiły wolno, wyraźnie, żeby powtarzały pewne informacje 2-3 razy, po to, żeby do takiej osoby, która jest w gigantycznym stresie, bo właśnie jej się całe życie wywróciło do góry nogami i trochę sufit im spadł na głowę. No może do takich osób nie dotrzeć wszystko za pierwszym razem.
W naszym przypadku, w naszym ośrodku to akurat tak się złożyło, że koordynatorami Card Dilo jest pani Aneta i pani Edyta, które są takimi empatycznymi osobami. I nie były pod tym kątem wybierane. Tak się jakoś ułożyło. Natomiast oczywiście staramy się, żeby brały udział we wszystkich możliwych szkoleniach. Moim marzeniem jest też, żeby takie szkolenia, które organizowałam dla lekarzy w naszym ośrodku z komunikacji z trudnym pacjentem, były też dostępne dla personelu pomocniczego, czyli dla pielęgniarek i na przykład koordynatorów karty DILO, bo uważam, że te osoby, które są na pierwszym froncie, czy w pierwszym kontakcie z pacjentem, powinny takie szkolenia przejść.
Co zrobić, żeby kobiety się zgłaszały na te badania przesiewowe? Bo są miejsca, nie ma z tym problemu, nie czeka się długo ani na mammografię, ani na USG. Trzeba tylko się zgłosić.
No właśnie, trzeba się zgłosić. Po pierwsze, trzeba pokonać ten lęk przed badaniami. Co ciekawe, zdarzają mi się pacjentki, które wykonują na przykład mamografię, nie odbierają wyniku. A to dla mnie już jest zupełny absurd, ale to też się zdarza. Więc pierwsze to jest pokonanie lęku, a dwa, wydaje mi się, że postawienie na metody skuteczniejszej komunikacji z pacjentem i informowania o tych badaniach. Dawniej był screening czynny, czyli pacjentka dostawała list adresowany imiennie z zaproszeniem. I my, dostając taki list, czuliśmy się tak trochę moralnie zobligowani. To był taki element psychologicznego działania, żeby na ten list odpowiedzieć. W tej chwili, no powiedzmy sobie, listy są już przeżytkiem, kto pisze listy, ale na przykład okazuje się, że bardzo skuteczne są komunikacje przez SMS-y. Uważa się, że tak podają dane, że na informację zawartą w SMS-ie odpowiada około 70% adresatów. Czyli tutaj by była już ta zakładana 70% zgłaszalność. Może właśnie SMS-y to jest dobry pomysł.
No ja dostaję SMS-y, muszę przyznać, z informacją, że w mojej okolicy będzie wykonane badanie mammograficzne i trzeba się zgłosić.
To widzisz, ja nie dostałam nigdy
żadnego SMS-a. Może dlatego, że mammograf do ciebie nie przyjeżdża.
No, ale skąd wie? Jestem w wieku screeningowym.
No właśnie, także apelujemy, żeby alerty RCB również uwzględniały badania takie screeningowe i zaproszenia. No i apelujemy do pań, żeby się zgłaszać. To nie boli aż tak, nie jest to przyjemne badanie.
Absolutnie nie wolno demonizować mammografii. Nie jest to miłe badanie, ale ta chwila może uratować komuś życie.
Bardzo dziękuję, profesor Diana Chodorowicz-Zaniewska. No i byś miała jak najmniej pacjentek. A jeżeli już, to w takich pierwszych stadiach, kiedy wszystko idzie jak z płatka.
Bardzo dziękuję. Ja muszę powiedzieć, że operowanie czy leczenie pacjentki z wczesnym rakiem piersi dla chirurga jest to prawdziwa przyjemność.
A jeszcze cię na koniec, jeżeli mogę, zapytam, bo dzisiaj kobiety czasami jeszcze boją się o to, że te piersi po operacji nie będą wyglądały tak jak przed, boją się o włosy.
Naprawdę w tej chwili medycyna jest na takim poziomie, że radzimy sobie z większością skutków ubocznych leczenia. Chirurgia daje nam ogromne możliwości, jeśli chodzi o efekty estetyczne. Czasem pacjentki po leczeniu onkologicznym wyglądają dużo lepiej niż przed leczeniem.
Bo ty jesteś też chirurgiem plastycznym przecież.
Tak. U nas w ośrodku bardzo duży nacisk kładziemy na też estetykę. Nie tylko na radykalizację onkologiczną, ale też na estetykę. Jeżeli chodzi o włosy, w tej chwili większość ośrodków onkologicznych dysponuje możliwością przyjmowania chemioterapii w czepkach, które w jakimś stopniu ograniczają wypadanie włosów, więc naprawdę tych wizualnych efektów leczenia jest coraz mniej.
A chodzi o życie.
A chodzi o życie, dokładnie.
Bardzo dziękuję. Profesor Diana Chodorowicz-Zaniewska, szefowa Centrum Leczenia Chorób Piersi Breast Unit w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.
Dziękuję.